Nie miałem pojęcia, jak się ucharakteryzować. Jednakże idąc do garderoby, pomyślałem sobie, że włożę workowate spodnie, za duże buty, melonik i wezmę laseczkę. Chciałem, żeby nic do siebie nie pasowało. Nie byłem też zdecydowany, czy zrobić się na starą osobę, czy na młodą, ale przypomniawszy sobie, że producent spodziewał się, że jestem znacznie starszy, dodałem mały wąsik, który powinien był moim zdaniem trochę mnie postarzyć, nie przesłaniając jednocześnie wyrazu mojej twarzy. Nie miałem żadnej koncepcji postaci, jednakże z chwilą, kiedy się przebrałem, strój i charakteryzacja sprawiły, że poczułem się tym osobnikiem. Zacząłem go poznawać i kiedy wchodziłem na plan, był już w pełni narodzony. To relacja Chaplina z jego autobiografii, podczas której narodziła się jego słynna charakterystyczna postać, niejakiego Trumpa, włóczęgi. I pewnie wielu z nas, kiedy tylko pomyśli sobie Chaplin, to w głowie pojawia się właśnie ten niezdarny, komicznie ubrany osobnik. Ale nasz dzisiejszy bohater to nie tylko to, skąd pochodził, jak zaczynał, jakie bariery musiał pokonać. Co w ogóle stanowi o tym, że dzisiaj możemy go nazwać legendą kina i niewątpliwym fenomenem. Jak bardzo był uwielbiany, a kto go szczerze nie znosił i kazał na niego uważać. Powiemy też sobie o ostatnich dniach jego życia i o dziedzictwie, o ogromnej treści, jaką po sobie zostawił, bo gwarantuję wam już teraz, że w przeciwieństwie do tego, co niektórzy mogą myśleć, Chaplin to nie tylko głupkowaty, komediowy aktor. To swego rodzaju rewolucjonista. Dlatego poznamy go bliżej w 21. odcinku podcastu o wiele mówiącej nazwie Ludzie, którzy zmienili świat. Nazywam się Wiktor Hoffman i osobiście jestem wielkim fanem komedii, dlatego od samego początku nagrywania tego podcastu w mojej głowie tkwiła myśl, by poświęcić trochę czasu Charlesowi i jego twórczości. Niektórzy słuchacze tego podcastu również wskazywali na to, że to niewątpliwie ciekawa postać, a na przykład Konrad, pozdrawiam się serdecznie Konradzie, stwierdził, że będzie to fajna kontynuacja historii kinematografii i rzeczywiście spojrzymy czasami, co się działo za kulisami produkcji filmowych z tamtych czasów, jak te dzieła powstawały. Dobrze wiecie, gdzie mnie znaleźć, linki macie w opisie. Chciałbym tylko przy okazji zachęcić Was do oceny mojego podcastu na Spotify czy Apple Podcasts, bo pozwoli mi to zdobywać kolejnych słuchaczy, którzy interesują się historią. Po raz kolejny cofnijmy się w czasie i poznajmy Charlesa Spencera Chaplina. Zapraszam. Charlie przyszedł na świat w Londynie 16 kwietnia 1889 roku. Rok po powstaniu pierwszych, króciutkich, 3-sekundowych filmów wykonanych wynalazkiem Louis Le Prince'a, który niedługo później zaginął w tajemniczych okolicznościach. Tak więc możemy powiedzieć, że w tym samym czasie rodzi się zarówno nasz bohater, jak i w ogóle film. Ulice Londynu były ciemne, brudne i niebezpieczne. Człowiek dojrzewał, pracował i wręcz walczył o przetrwanie przy dźwiękach stukotu deszczu i krzyków nieznanego pochodzenia. Żeby podkreślić, jakie to były czasy, to może przypomnę, że niedaleko domu Charlie'ego, po drugiej stronie Tamizy, zaledwie kilka miesięcy wcześniej, dochodziło do bestialskich morderstw Kuby Rozpruwacza, które powodowały ogromny strach na ulicach dzielnicy Whitechapel i nie tylko. I nie mówię tu jedynie o kanonicznej piątce, którą przypisuje się seryjnemu mordercy. Tych zabójstw w tamtym czasie, bardzo często brutalnych, było naprawdę sporo. Słyszany na ulicy okrzyk "Morderstwo!" nie dziwił jakoś bardzo, wręcz wkomponowywał się w codzienną symfonię miasta. Nie uważam, żebym tutaj przesadzał. Taki po prostu był ówczesny Londyn. Dochodziło do licznych pijatyk czy kradzieży. Mówię o tym, by nakreślić tło, w jakim czasie było dane Charlie'emu dorastać. Kim byli rodzice naszego bohatera? Matka Charlie'ego nazywała się Hannah, ojciec natomiast Charles. Oboje byli artystami i oboje występowali w teatrze. Hanna grywała głównie w kabaretach, komediach, natomiast ojciec był piosenkarzem. Przed przyjściem na świat przyszłej legendy kina mieli już jednego syna, Sydneya. Później Hannie urodził się jeszcze jeden syn, George, a jego ojcem był również George Dryden Wheeler Senior, piosenkarz kabaretowy. Przyrodni brat Sydneya i Charlie'ego przyszedł na świat w 1892 roku, więc w międzyczasie, między 89 a 92 rokiem, coś musiało się wydarzyć w małżeństwie Chaplinów. Otóż jak wspominał sam Charlie, nie pamiętał on, żeby ojciec z nimi w ogóle mieszkał. Chodził on swoimi ścieżkami. Nie zarabiał źle jako artysta, ale dużą część pieniędzy przeznaczał na alkohol. W tamtych czasach, gdy film jeszcze nie istniał, od artystów, czy to piosenkarzy, czy aktorów teatralnych, oczekiwano, że od razu po swoim występie wraz z widzami udadzą się do baru czy pubu, by wspólnie się pobawić. Artystom przysparzało to popularności, widzom zabawy, a barom pieniędzy. Doprowadziło to do silnego uzależnienia, które zrujnowało małżeństwo Chaplinów i również karierę Charlesa Seniora. Nigdy jednak się nie rozwiedli. Byli małżeństwem, dopóki nie rozłączyła ich śmierć. Matka przez jakiś czas była w stanie utrzymać siebie i swoich synów. Było ją stać nawet na opiekunkę, przez co mogła bardziej zająć się pracą. Ważne jednak było to, by regularnie występowała na deskach teatru, nie tracąc formy i popularności. Niestety zaczęła miewać coraz częstsze problemy ze swoim głosem. Potrafił się on załamywać i zanikać, co w teatrze podczas sztuki było rzecz jasna ogromnym problemem. Była niesłyszana przez widownię, co wpływało na jej renomę jako aktorki. Była nawet przez to wygwizdywana. Stała się ona bardzo niepewna. Zaczęło to sprawiać, że jej kontrakty wygasały, a to jednocześnie powodowało problemy finansowe w rodzinie. Ale przez ten problem na swoją szansę mógł liczyć 5-letni Charlie, który nieraz zjawiał się ze swoją matką w teatrze, kibicując jej. Podczas jednego z występów, kiedy to Charlie obserwował poczynania matki, na scenie zauważył, że publiczność wręcz szydzi z niej, gdy ta po raz kolejny straciła swój głos, nie mogła zagrać swojej roli. Matka zdecydowała się zejść ze sceny. Ale ludzie przecież zapłacili. Musieli zobaczyć show. Dyrektor teatru w desperacji zerknął w stronę 5-letniego Charlie'ego i przypomniał sobie, jak ten chłopiec śmiało popisywał się przed przyjaciółmi matki. Nie myśląc zbyt długo, wziął niewiedzącego, co się dzieje, chłopca za rękę, zaprowadził za scenę i po kilku słowach wyjaśnienia zostawił go na niej samego. Orkiestra gorączkowo zaczęła grać kolejne to piosenki, mając nadzieję, że uda się trafić na taką, którą znał nasz bohater. Nie będę jej śpiewał, ale przytoczę jej tekst, by zwrócić uwagę na to, że nawet jeśli były to piosenki prześmiewcze i z zamierzenia humorystyczne, to miały one w sobie sporo prawdy i przesłania. Charlie zaśpiewał. Jack Jones, gość tu znany i lubiany, kumpli to na pęczki u nas miał. Jack do tańca i Jack do różańca. Taki to był z niego chłop na schwał. Lecz odkąd groszem zaczął szastać, to kiep na gorsze zmienił się. I gdy tak patrzę, jak zadziera nosa, mówię wam, krew zalewa mnie. Co niedzielę goguś Telegraph czyta. Stary Star dawno cisnął w kąt. Odkąd Jack Jones kupę forsy ma, to zapomniał, że jest stąd. Publiczność była pod wrażeniem. Doszło do tego, że zaczęła rzucać na scenę pieniądze, oczekując, że Charlie pozbiera je, gdy tylko skończy śpiewać. Ten natomiast przerwał swój śpiew, by pozbierać pieniądze, co w kontekście treści piosenki wyszło bardzo komicznie. Wywołało to lawinę śmiechu. Na tym jego występ się nie skończył. 5-latek improwizował jak zawodowiec. Wykorzystał nawet problem swojej matki z głosem, gdy to próbował ją naśladować. Co spowodowało, że zejście jego matki ze sceny wyglądało jak część przedstawienia, a nie realny problem. Było wtedy widać, że chłopiec ma w sobie dar. Ma w sobie coś nieprawdopodobnego, co przez lata będzie rozwijał. Niejeden jego film w przyszłości będzie się opierał właśnie na jego improwizacji. Jednak tego wieczoru, niestety, matka Charlie'ego wystąpiła po raz ostatni. Żaden dyrektor teatru nie chciał już ryzykować, obsadzając ją w jakiejkolwiek roli. To zapowiadało problemy. Sytuacja finansowa rodziny strasznie się skomplikowała. Przeprowadzali się do coraz mniejszych mieszkań, a później do coraz to bardziej nędznych dzielnic. Hanna mogła występować jedynie przed swoimi synami. Jedynym plusem było to, że chłopcy sporo z jej gry w ciasnych, słabo wyposażonych pokojach podczas prywatnych występów mogli się nauczyć. Przyswoić coś dla siebie. Mimo wszystko to smutne, że sytuacja rodzinna tak nagle się zmieniła. I w tym momencie możemy powiedzieć o tym, o czym czasami mówię w tym podcaście. Gdyby nie było w Charlim determinacji i ambicji, świadomości swojego talentu i możliwości, to skończyłby na ulicy. Matka zarabiała bardzo skromnie, szyjąc stroje dla lokalnego kościoła. W ogóle w czasie problemów stała się osobą bardzo religijną. Co do ojca, Charlie wraz z bratem Sidneyem nie mogli liczyć na jego pomoc. Ten ciągle pił, a na scenie występował przez swój nauk nieregularnie, przez co też gorzej zarabiał. Podupadająca na zdrowiu Hanna wraz z synami musieli zamieszkać w przytułku dla ubogich. Stamtąd niedługo później chłopców przeniesiono do szkoły dla sierot i ubogich dzieci na przedmieściach Londynu. Dla małego chłopca nie mogło to być czymś radosnym. Sam Charlie wspominał, że w tamtym okresie, kiedy był kilkuletnim chłopcem, ciągle ciążył na nim smutek. Lokalni ludzie wytykali mieszkańców przytułku, uważając ich za małych głupków. Niesfornych uczniów nieprzyjemnie karano. W ramach resocjalizacji, w cudzysłowie, zadawano im fizyczny ból. Dzieci bito rózgami. Dla młodego Charlie'ego to były bardzo przykre czasy. Sytuacja była beznadziejna. Nie było tam wtedy jakiejkolwiek przyszłości. Do tego często w placówce panowały najróżniejsze choroby, które dokuczały chłopcom. Również w tym czasie ich matkę umieszczono w zakładzie dla umysłowo chorych. Dochodziło do momentów, że ta snuła się po londyńskich ulicach, zaczepiając przechodniów, żyjąc w jakimś totalnie innym świecie. W ogóle życie Hanny było usłane przykrymi chorobami natury psychicznej i fizycznej. Przez brak wstrzemięźliwości będzie ona również nosicielką syfilisu, co na brudnych londyńskich ulicach w tamtych czasach nie było czymś nowym. To jeszcze bardziej pogłębi problemy psychiczne matki bohatera, który później osobiście będzie zaprowadzać ją do szpitala psychiatrycznego. W pewnym momencie sąd postanowił, że opiekę nad chłopcami ma sprawować ich ojciec. Charlie natomiast do momentu decyzji sądu swojego ojca widział jedynie 2-3 razy. Podczas jednego spotkania chłopiec widział go, gdy ten przechadzał się z jakąś kobietą po londyńskich szarych ulicach, prawdopodobnie pijany. Niepewny Charlie podszedł, wpatrując się w niego, szukając w mężczyźnie swojego ojca. Nie był do końca pewien, czy to on. Za to jego ojciec w ogóle chłopca nie poznał. Spytał, jak się nazywasz? Gdy nasz bohater odpowiedział, Charlie Chaplin, mężczyzna sięgnął do kieszeni i dał mu pieniążek. Chłopiec uciekł do domu. Nie było w tym rzecz jasna żadnego uczucia, żadnej sympatii, żadnej odpowiedzialności u ojca. A później musieli ze sobą zamieszkać. Partnerka Charlesa seniora szorstko odnosiła się do chłopców. Byli niemile widziani, zwłaszcza Sydney, któremu nieraz kobieta, Louise, tak miała na imię, kazała się wynosić z domu. Jednak chłopcy nie pomieszkali u ojca zbyt długo. Wróciła ich matka, znów mogąc zająć się szyciem i pracą dla kościoła. Charlie mógł udać się wówczas w końcu do normalnej szkoły, gdzie mógł nauczyć się czegoś więcej i nabrać popularności wśród nauczycieli i uczniów. Tam też chętnie występował w trakcie szkolnych przedstawień. Był naprawdę przez to lubiany i popularny. Napędzało go to. Sprawiał ludziom przyjemność. Nauczyciele i dzieciaki płakali ze śmiechu, kiedy to recytował utwory, doprawiając zapewne przedstawienie niemałą dawką improwizacji. Dlatego niedługo później postanowił wstąpić do wędrownego zespołu tancerzy o nazwie 8 chłopaków z Lancashire, pana Jacksona. Gdy Charlie wstąpił do wędrownej trupy, jego matka była nieco odciążona finansowo. Dodatkowo prowadzący grupę pan Jackson dostarczał Hannie niewielką sumę pieniędzy, co na pewno jej trochę pomagało. Do grupy w sporej części należały dzieci Jacksona. Jego córka również tam należała, ale z racji, że trupa nazywała się 8 chłopaków, to trzeba było córkę obciąć, żeby nie rzucała się w oczy. Trupa odgrywała przedstawienia teatralne, na przykład Kopciuszka. Dzieciaki często się przebierały, nieobce im na scenie również były tańce, hulańce. Jak łatwo można się domyślać, młodziutki 8-letni Charles po jakimś czasie swoją grą i umiejętnościami improwizacyjnymi zwracał uwagę publiczności. Po nazwijmy to tournée czy objeździe, Charlie wrócił do smutnego domu. W wieku około 12 lat U świtu nowego wieku, w jednym z lokalnych barów, Charlie ujrzał posępnego, siedzącego w kącie ojca. Wyglądał on na niezwykle zmizerniałego i słabego. Nieczęsto go widywał na mieście, a kiedy już go widział, przekonywał się, że z dnia na dzień jest coraz gorzej. Gdy ojciec zobaczył go tamtego dnia, skinął w kierunku Charlie'ego i po chwili rozmowy wziął swojego syna w ramiona i po raz pierwszy w życiu, ku zdziwieniu Charlie'ego, ucałował go. Był to pierwszy raz i ostatni. Niedługo później ojciec naszego bohatera zmarł. Zabrał go nauk. Ale nasza historia toczy się dalej. Charlie, jego schorowana matka i brat, Sydney, dalej żyli w totalnej biedzie. Można powiedzieć w ubóstwie, z racji, że nieraz nie mieli nawet co jeść. W pewnym momencie ze skromnego mieszkanka matka zaczęła niechętnie wyprzedawać niewiele warte rzeczy, by starczyło na chleb. Charlie musiał chwytać się byle robót, by poprawić sytuację rodzinną, ale żadnej posady nie mógł utrzymać na dłużej. Zresztą czymkolwiek się wtedy zajmował, czy to był drukarzem, czy gazeciarzem, i tak przyświecał mu jeden cel. Chciał zostać aktorem. Chciał występować na scenie. Charlie udał się do agencji teatralnej Blackmore. Problemem było to, że nie miał nawet w co się ubrać. Na miejscu trzeba było zrobić na innych wrażenie, ale Charlie wyglądał jak mały włóczęga. Wzięto od Charlie'ego kilka informacji i spotkanie się zakończyło. Kiedy wyszedł z agencji, z myślą, że nic z tego nie wyjdzie, po jakimś czasie niespodziewanie otrzymał pocztówkę, której treść poleciła Charlie'emu pojawić się w agencji po raz kolejny. I ku jego ogromnej uciesze otrzymał rolę w sztuce o tytule Jim, czyli romans Cockneya, autorstwa niejakiego pana Sainsbury. I wbrew temu, co mówi wiele popularnych źródeł, z którymi każdy z nas może się zapoznać, wpisując w wyszukiwarce Charlie Chaplin, Jim, czyli romans Cockneya, to była sztuka teatralna, nie film. Myślę, że warto zgodzić się po prostu z samym bohaterem, który zaznaczył to w swojej autobiografii. Zresztą był to sam początek XX wieku. Najdłuższe filmy trwały jakieś 8-10 minut przy 25 klatkach na sekundę. I nawet gdyby to był film, to trudno by ktokolwiek w takim dziele z racji jakości się wyróżnił. A Charlie naprawdę mocno się wyróżnił. Był niezwykły. Pisała już o nim nawet prasa. Młody chłopak pokazał świetną grę aktorską. Jakby miał już nie lada doświadczenie na scenie. A przecież nie możemy powiedzieć, że miał już za sobą nie lada doświadczenia. Owszem, jakieś było, ale już jakiś czas temu, przez przerwę spowodowaną problemami rodzinnymi, biedą czy szkołą. Sama sztuka nie odniosła sukcesu, ale zainteresowano się postacią Charlesa. Następnie podróżował wraz z aktorami ze sztuką związaną z przygodami Sherlocka Holmesa. Charles przekonał kierownictwo teatru, by jedną z ról w sztuce otrzymał Sydney, przez co razem mogli zarabiać i nieco polepszyć swoje życie. Na pewno nie głodowali. Mogli sobie kupić również kilka nowych ubrań. Nieco polepszyło się również zdrowie ich matki. Więc można to uznać za czas ulgi. Zdaje się, że powoli wszystko zaczęło się poprawiać. Kariera Charlie'ego i Sydney'a również powoli ruszała. Mimo, że czasami sztuki teatralne, w których występowali chłopcy, zwłaszcza Charlie, były odbierane średnio lub nawet źle, to i tak aktorzy zbierali dobre recenzje. Mogli liczyć na coraz to lepsze, ambitniejsze role, większe wynagrodzenia i piękniejsze dziewczęta, które, no nie oszukujmy się, coraz to dojrzalsi chłopcy sobie cenili. Mówimy tu przecież o nastolatkach. Kolejne role powodowały kolejne objazdy po Anglii, aż w końcu za sprawą niejakiego Freda Carno, komika, który miał własną trupę artystów, Charlie udał się za ocean, do Stanów Zjednoczonych. Tam też miała zacząć się jego wielka, słodko-gorzka kariera. Przez pierwsze miesiące podróżując, występował na deskach teatrów. I nawet gdy spektakle nie przyjmowały się dobrze, to wszyscy i tak zwracali uwagę na Charlesa i na jego grę. Widownia potrafiła popaść w ogromne zdumienie, gdy nasz bohater odgrywał swoją rolę na widowni. Na przykład grał pijanego, który przeszkadzał aktorom w występie. W ogóle świetnie grał pijaka. Było to coś niezwykłego, wcześniej niespotykanego. Nawet kiedy sztuka nie satysfakcjonowała publiczności, to w głowie zostawała im jedna, niezwykle śmiała i zabawna postać, którą odgrywał nasz bohater. Po jednym z występów w Los Angeles, w stolicy amerykańskiego filmu, do Charlie'ego podszedł niejaki Mack Sennett, zwany w kraju królem komedii. to ten producent, o którym mówiłem podczas wstępu do tego odcinka. Był on również reżyserem, aktorem i założycielem studia Keystone. Już wcześniej Senet wyraził chęć zatrudnienia Charlie'ego za niemałą sumę, wyraźnie przewyższającą zarobki, podczas jego objazdu po Stanach Zjednoczonych. W końcu producent mógł osobiście poznać Charlie'ego i zaprosić go do swojego studia filmowego. Keystone Film Company działało od 1912 roku i miało na swoim koncie niemało popularnych komedii, które Brytyjczyk często uważał za prostackie. Przymierzane do kolejnych produkcji Seneta, Chaplin po raz pierwszy widział, jak wyglądały kulisy powstawania takich dzieł. Przez kilka dni nieśmiało przechadzał się po studiu, zapoznając się z tajnikami produkcji, licząc na konkretne informacje i wskazówki dotyczące jego pierwszego występu. Jak się okazuje, pierwsze filmy niekoniecznie opierały się na jakimś dopracowanym scenariuszu czy na masie dubli. Senet powiedział Charlie'emu: cóż, nie mamy scenariusza. Ktoś rzuca jakiś pomysł i potem podążamy za naturalnym biegiem wypadków, dopóki nie doprowadzi to do gonitwy, która jest esencją naszych komedii. Jak widać, improwizacja była kluczowa, przynajmniej jeśli chodzi o gatunek komediowy. Automatycznie czyni go to gatunkiem trudnym do zagrania, gatunkiem nie dla każdego. Po jakimś czasie dano Charlie'emu szansę. Pora na jego debiut filmowy. W filmie Making a Living, po polsku Zarobić na życie, Charlie stara się pokazać z jak najlepszej strony. Filmem zajmuje się drugi największy po Senecie reżyser w Keystone, Henry Lerman. Chaplin za zadanie miał zagrać reportera, kobieciarza, który w pewnym momencie wykrada zdjęcia zrobione na miejscu wypadku, dostarczając je do lokalnej gazety. Film można nazwać komedią slapstickową, z których studio Keystone było znane. Pełno w nich było pościgów, pięknych kobiet, upadków, gamoniowatych stróżów prawa czy bijatyk, na przykład na ciasta z kremem, co było bardzo wtedy popularne. Akcja w takich filmach była wartka. Patrząc na nie dzisiaj, powiedzielibyśmy, że były one dość chaotyczne i nie zawsze zrozumiałe. Ale wtedy robiły one furorę, do czego oczywiście cegiełkę dołożył nasz bohater. Jednak postać grana przez niego w tej produkcji nie była jeszcze dobrze dopracowana. Miała ona sumiaste wąsy, które przesłaniały mimikę postaci oraz spory cylinder. Charlie nie do końca czuł się tą postacią. Mimo wszystko pozwalał sobie na wiele najróżniejszych gagów, które uznał w swoim mniemaniu za śmieszne, ale jak się potem okazało, reżyser kazał je z filmu usunąć, przez co Charlie się później załamał. Po latach reżyser Lerman przyznał, że usunięto z filmu pomysł Chaplina, bo ten za bardzo się panoszył i mądrował, jak na jego pierwszy film. Prawdą jest też to, że Brytyjczyk zagrał, jakby wciąż grał w teatrze. Musiał się przestawić, że to inna, zupełnie mu obca forma sztuki. Potrzeba będzie czasu, żeby Charles się tego nauczył i to zrozumiał. A jak ten film i gra aktorska naszego bohatera wyglądały, możecie zobaczyć, klikając link, który wklejam wam w opisie tego odcinka. Film nie odniósł sukcesu, a próbujący odnaleźć się w nowym środowisku, mało komu znany Charlie nie zrobił na nikim za bardzo wrażenia. Potrzebował czegoś innego, czegoś, co stworzyłby sam i co od razu by poczuł, z czasem dopracowując swój pomysł. I tak, już niedługo potem zauroczył wszystkich postacią włóczęgi. Senet któregoś dnia przyglądał się bez pomysłu dekoracji filmowej, przedstawiającej hall hotelowy. Dojrzał Charlie'ego, zalecając mu, by ten jakoś ciekawie się ucharakteryzował, dostarczając nowych gagów produkcji. I tak jak wspomniałem we wstępie, w drodze do garderoby pomyślał sobie, że ubierze się tak, żeby żadna z części ubioru do siebie nie pasowała, chcąc dodatkowo w jakiś sposób się postarzeć, bowiem Senet cały czas był zaskoczony tym, jak młody jest Charlie. Jego najwięksi aktorzy komediowi mieli po 40-50 lat, a w momencie pierwszych produkcji filmowych, w których występował Charles w 1914 roku, ten miał jakieś 24-25 lat. Po ucharakteryzowaniu się w słynną postać z melonikiem i wąsikiem, który z biegiem czasu zaczął kojarzyć się nieco gorzej, nowo upieczony aktor zaczął odgrywać najróżniejsze komiczne sytuacje na planie, które doprowadziły wszystkich, łącznie z Senetem, do długotrwałego, nieprzerwanego chichotu. Fenomen włóczęgi polega m.in. na jego niezdarności, która świetnie się komponuje z komicznym wyglądem i rzecz jasna umiejętnościami improwizacyjnymi. Poruszającemu się kaczym ruchem Trumpowi, który często będzie nazywany po prostu Charlim, Często przydarzały się najróżniejsze śmieszne sytuacje, z których musiał jakoś wybrnąć. Nie miał on swojego miejsca na ziemi. Bez rodziny i przyjaciół wciąż liczył na to, że przyszłość będzie dla niego łaskawa i że w końcu może coś osiągnie. Do tego Trump nie stronił od flaszki i od kobiet, które często nieudolnie próbował zdobyć. Z czasem zaczął być coraz bardziej dobroduszny, łagodny i po prostu lepiej dopracowany, zaskarbiając sobie serca coraz większej ilości widzów. Gdy wszyscy chcieli być pięknymi, postawnymi, bogatymi aktorami, Chaplin zademonstrował coś przeciwstawnego, co wielu zaskoczyło i totalnie rozbroiło. Włóczęga na planie filmowym, podkreślam, na planie filmowym, pokazał się po raz pierwszy przy produkcji Mabel's Strange Predicament, którego akcja rozgrywała się między innymi w holu hotelowym, o którym przed chwilą wspomniałem. Link do filmu w opisie odcinka. Na planie pozwolono Charliemu na to, by pokazał, co jako włóczęga potrafi. Artysta zaczął robić to, co po prostu potrafił robić. Tworzył najróżniejsze śmieszne sytuacje, próbując jednocześnie poradzić sobie ze stanem mocno wskazującym alkohol we krwi. Ludzie w kinie przyjęli film tak, jak powinni, czyli śmiechem. Jednak kinomaniacy po raz pierwszy włóczęgę zobaczyli na ekranach w innym filmie, który został nagrany co prawda kilka dni po Mabel's Strange Predicament, ale za to wyemitowano go wcześniej. Wtedy Ameryka po raz pierwszy zobaczyła tego oryginalnego osobnika. Chciałbym o tym filmie powiedzieć trochę więcej i warto go zobaczyć, bo pokazuje on kulisy powstawania produkcji w tamtych czasach, jak i najbardziej autentyczną reakcję ludzi zgromadzonych dookoła. Senet, mocno zaciekawiony postacią włóczęgi, postanawia wysłać go w plener. Wiedział, że akurat w Kalifornii odbywały się dziecięce wyścigi aut własnej konstrukcji. Producent bez wstępnego pomysłu na film polecił Charliemu, by się tam udał i zagrał swoją nową postać. Postawiono przed nim kamerę i wśród setek, jak nie tysięcy osób, miał po prostu coś wymyślić. Miał być zabawny, wykorzystując możliwości, jakie otwierała sceneria. Wyścigi trwały, autka przemykały obok naszego bohatera, a ten robił to, co miał robić. W tle widać pozytywne reakcje gapiów, które jeszcze nigdy na oczy nie widziały takiej postaci, więc w dużej mierze definiuje to, jak ludzie kina odebrali Charliego i jego pierwsze występy. W pewnym momencie publika straciła zainteresowanie wyścigami, skupiając wzrok na Chaplinie. Kamerzysta liczył jedynie na to, że z imprezy nie wygoni ich policja, by mieli wystarczająco dużo czasu na nagranie materiału. Jak będziecie mieli chwilę, serdecznie polecam wam ten film. Nazywa się on po prostu Kid Auto Races at Venice i nie muszę chyba mówić, że znajdziecie go w opisie. To naprawdę ciekawa produkcja. Po tych i kolejnych filmach Charlie był coraz bardziej popularny. Początek jego kariery filmowej był ogromnym sukcesem. Wieść o nim doszła również do jego ojczyzny. Nabrał też ogromnej pewności siebie, perfekcyjnie opanował sztukę grania w filmach. Widać było, że z filmu na film jest coraz lepszy, a postać Trumpa jest coraz bardziej dopracowana. Mało tego, niedługo po dołączeniu do Keystone zaczął osobiście reżyserować filmy. Jego debiutancki film, który stworzył jako reżyser, nazywał się Bójka w deszczu lub Caught in the Rain. Pracownicy Keystone Studios, mimo że jeszcze kilka miesięcy wcześniej Charlie nic nie wiedział o tworzeniu filmów, byli pod wrażeniem tej produkcji. Nic dziwnego, że zaczęło irytować go to, że producenci wciąż próbują go zatrzymać, dyktując mu swoje pomysły, momentami uważając go ciągle za amatora, za kogoś, kto bez nich sobie w wielkim świecie kina nie poradzi. Był coraz bardziej świadomy swojej wartości i zysków, które przynosi do studia Keystone. Zaczynała panować moda na Charliego, a był wciąż na początku swojej kariery filmowej. Jednak dość szybko przywykł do tej sytuacji, jak i nabrał charakteru. Logicznym jest to, że chciał większego wynagrodzenia. Po prostu należało mu się to. Chaplin powiedział Senetowi: wiem, że sam nie zarabiasz tyle, ile ja od was chcę, ale publiczność nie ustawia się w kolejce do kasy dlatego, że to twoje nazwisko ukazuje się na plakacie, tylko moje. Do zrobienia komedii potrzeba mi tylko parku, policjanta i jakiejś ładnej dziewczyny. Charlie nie chciał tracić czasu w Keystone. Czekał na lepszy angaż. Nie można jednak powiedzieć, że z Senetem rozstał się w jakichś złych relacjach. Nic z tych rzeczy. Trudno mu było opuszczać jego pierwsze studio. Po prostu liczył na więcej pieniędzy, swobody i zaufania w jego możliwości i umiejętności. I otrzymał to w studiu SNA, które znajdowało się nieopodal San Francisco, do którego dołączył pod koniec 1914 roku, więc jak widać dość szybko opuścił Keystone. Swoją placówkę SNA miało również w Chicago. Największą siłą tego studia, głównie dzięki Charlie'emu oczywiście, były komedie, ale wychodziły z niego również westerny, thrillery czy filmy animowane. Chaplin poprosił o grupę aktorów i techników, z którymi mógłby regularnie pracować, tworzyć filmy. Z jedną z aktorek Charlie wyjątkowo się zżył. Zaczęło łączyć ich romantyczne uczucie. Stanowili ze sobą świetny duet filmowy. Edna Purviance była główną aktorką i muzą Charlie'ego. W swoich filmach niejednokrotnie grała kobietę, którą włóczęga próbuje zdobyć. Łącznie zagrają ze sobą w ponad 30 filmach. Takie filmy jak The Trump czy The Bank w ogromnej mierze przyczyniają się do wzrostu popularności Charlie'ego. Motyw włóczęgi jest wciąż doskonalony i mimo przede wszystkim komediowego założenia, czasami zakończenia filmów są smutne. Na przykład w The Bank, pracujący w banku jako dozorca Charlie, błędnie zakłada, że Edna jest w nim zakochana. Jednak chodzi o innego Charlesa, który pracuje w banku jako kasjer. I kiedy sprzątacz myśli, że w końcu udało mu się w sobie rozkochać jego ulubienicę, ten po prostu się budzi, a Edna wciąż jest zakochana w kasjerze. Smutne zakończenie było swego rodzaju innowacją. Przykuło to uwagę krytyków i zwiększyło wartość Charlie'ego. W komediach jeszcze nikt nie spotykał się ze smutnym zakończeniem. Filmy, które tworzył Charlie, powstawały co 2-3 tygodnie. Oczywiście były to filmy krótkometrażowe. Trwały one po 20-30 minut. Większość z nich cały czas opierała się w dużej mierze na improwizacji. Na niektóre trzeba było czekać jakiś miesiąc. W tym czasie Charlie bardziej dopracowywał niektóre koncepcje. Dużą rolę w jego karierze odgrywał jego brat Sydney, który jakiś czas wcześniej udał się do Stanów Zjednoczonych. Znał się on na księgowości i na dysponowaniu majątkiem. Pomagał Charlie'emu chociażby negocjować kolejne kontrakty. Można powiedzieć, że był menedżerem naszego bohatera. Wynikiem działań komika było to, że w 1915 roku Charlie był już niesłychanie popularny. Zjawisko popularności Chaplina nazwano Chaplinozą. Pisano o nim piosenki, zabawki i akcesoria z podobizną włóczęgi były dostępne w wielu sklepach. Ludzie przebierali się za Charlie'ego, narodziło się nowe pokolenie przyszłych aktorów. Komedie zostały na nowo zdefiniowane. W jakimkolwiek mieście Stanów Zjednoczonych Charlie by był, tłum napierał na niego i wiwatował na jego cześć. Gdy pod koniec 1915 roku wygasł jego kontrakt z SNA, Charlie podpisał umowę z firmą Mutual Film, opiewającą na 670 tysięcy dolarów rocznie, co czyniło z niego najbogatszego aktora na świecie. Na dzisiejsze to jakieś 18 milionów dolarów. Dla Mutual nakręcił takie filmy jak chociażby Spokojna ulica, Charlie ucieka, Policjant czy Imigrant, do którego jeszcze później przyjdziemy. Filmy może i nie powstają tak często jak wcześniej, ale są za to niezwykle dopracowane i jeszcze lepsze. Na przykład w Imigrancie możemy zobaczyć ciekawe sceny, w których podczas podróży statkiem do Stanów Zjednoczonych niezwykle nim buja, co daje duży potencjał komediowy dla naszego bohatera. Jeśli chodzi o Imigranta, link zamieszczam w opisie. Sam Charlie wspominał tamten czas jako najszczęśliwszy w życiu. Był niezwykle doceniany przez wielu innych artystów. Niekoniecznie mówię tu tylko o aktorach. Mniej więcej w tamtym czasie poznał na przykład Jana Ignacego Paderewskiego, o którym pisał. Na jego recitalach, kiedy światła na sali przygasały, atmosfera stała się posępna i pełna namaszczenia, chwili, gdy miał zasiąść do fortepianu, zawsze uważałem, że ktoś powinien by wyciągnąć spod niego stołek. Więc jak widać, Charlie'emu nie za bardzo Paderewski przypadł do gustu. Po Mutual przeniósł się do studia First National. Za nakręcenie 8 komedii miał otrzymać 1 200 000 dolarów, co było kosmiczną kwotą. Na wieść o tym kontrakcie od jego brata Sydneya Charlie zareagował: to chyba wspaniale. No jasne, że wspaniale, panie Chaplin. W momencie, gdy Brytyjczyk tworzy dla First National, niejednokrotnie budując plany zdjęciowe bardzo podobne do tego, co widział na londyńskich ulicach, Stany Zjednoczone uczestniczą już w I wojnie światowej. W pewnym momencie Charles wpada na pomysł nagrania filmu o wojnie, co było dotąd bardzo delikatnym tematem. Odradzano komikowi, by tworzył film o tej tematyce. Ten mimo wszystko uważał to za coś ekscytującego i świeżego. I jak się okazuje, mimo że była to pierwsza w historii komedia wojenna, film okazał się sporym sukcesem, nawet wśród żołnierzy, którzy osobiście uczestniczyli w wojnie. Nasz bohater był wyjątkowy. Pod tym względem, że podejmował delikatne tematy, przedstawiając je w komediowej konwencji, zmieniał oblicze kina. Ludzie nabierali dystansu do niektórych rzeczy. Jak dotąd chyba wszystkie pomysły, które Chaplin realizował, zwiększały jego popularność. Choć jasne, że zawsze znalazł się ktoś, komu otwartość Charlesa na podejmowanie różnych tematów się nie podobała. Mimo wszystko, jego odwaga przysparzała mu więcej sympatii. Między innymi przez to, że otwarcie też wspierał USA w wojnie. Kiedy pracował jeszcze w First American, poznał niejaką Mildred Harris, młodą, cóż, bardzo młodą aktorkę, w której się zakochał. Z racji tego, że Charles uważał ją za niezbyt bystrą dziewczynę, nie planował z nią wspólnego życia. Ale i tak doszło do zbliżenia między naszym mającym słabość do kobiet bohaterem, a nielegalną jeszcze wówczas Mildred. Ta jednak nie okazała się tak głupiutka, jak Charlie uważał. Nie chcąc wypuścić tak ogromnej partii z rąk, marząc o coraz to większej karierze, powiedziała mu, że jest w ciąży. Gdyby do opinii publicznej doszła informacja, do czego doszło między nim a niepełnoletnią Mildred, wybuchłby ogromny międzynarodowy skandal. Charles niewątpliwie dużo by stracił w oczach fanów, no i o czym nie należy zapominać, według amerykańskiego prawa trafiłby do więzienia. By załagodzić sytuację, postanawia po cichu się z nią ożenić. I gdy już może nazwać się jej mężem, dowiaduje się, że Mildred nie była w ciąży. Charlie wpadł w pułapkę. Był załamany. Później już jej nie kochał, a mimo to był jej mężem. Przez jakiś czas nie tworzy przez to nowych produkcji. Nagła sytuacja z Mildred kończy romantyczną relację Charlie'ego i wcześniej wspomniany Edny Purviance, o której mówił, że chciałby się kiedyś z nią ożenić. Jakby tego było mało, niedługo później Mildred i tak zachodzi w ciążę. Kiedy młoda aktorka rodzi, okazuje się, że dziecko, syn Norman, jest zdeformowane i niedługo później umiera. W międzyczasie Charlie po raz kolejny zmienia swoje miejsce na świecie. Tym razem stwierdza, że sam zbuduje swoje studio z ludźmi, którym ufa. Przy współpracy ze znanymi ludźmi kina i można powiedzieć przyjaciółmi Charlie'ego, takimi jak David Fairbanks, Mary Pickford czy David Work Griffith, zakłada United Artists. Studio, które pozwala artystom na zupełną swobodę i uniezależnienie się od wielkich komercyjnych studiów filmowych, z którymi wcześniej współpracowali. Każdy z twórców posiadał spore doświadczenie w tworzeniu produkcji wysokiej jakości. Dla przykładu, David Work Griffith wyreżyserował słynne, oparte na książce, Narodziny Narodu, rasistowski film, o którym wspomniałem we wcześniejszych odcinkach. Przyczynił się on do reaktywacji Ku Klux Klanu, który powrócił i stał się o wiele bardziej potężny. Mimo przedstawienia Afroamerykanów w bardzo negatywnym świetle, jest to, przez zawarte w nim techniki, jeden z najważniejszych filmów w historii amerykańskiej kinematografii. Film rewolucyjny. Obrzydliwy, ale rewolucyjny. Możecie o nim więcej posłuchać w 55. odcinku podcastu Za Rubieżą, który, jak zawsze, serdecznie Wam polecam. W każdym razie zasłużone persony dla amerykańskiego kina połączyły siły. Chaplin w końcu mógłby robić zupełnie to, co chce, według swojego uznania i pomysłu. Musiał jedynie tylko wywiązać się z kontraktu, który wcześniej zawarł z First National. Miał dla nich wyprodukować jeszcze 6 komedii. Niedługo po wstrząsającej śmierci jego dziecka, w mocnym przygnębieniu, zabiera się za film. O dziecku. W tym momencie zrobi coś, co definiuje nieraz osoby, o których mówimy w tym podcaście. Mimo przeciwności, wpada on w wir pracy. Chce stworzyć coś nowego, osobistego. Zrobić to, na czym zna się najlepiej. O Jackim Coganie, który wystąpił wraz ze swoim ojcem w teatrze Orpheum, Charlie napisał: był uroczy. Cokolwiek robił ten malec, odznaczał się zawsze ujmującą osobowością. Charlie poczuł szczególną więź z Jackiem. Zaczął z nim współpracować, gdy ten miał jakieś 4 lata. Bardzo możliwe, że widział w nim siebie samego za młodu. Jackie był niezwykle błyskotliwy, skoczny, plastyczny i radosny. Był świetnym, niezwykle śmiałym, małym aktorem. W końcu Chaplin produkuje swój pierwszy film pełnometrażowy, w którym Trump opiekuje się małym chłopcem, w którego wciela się właśnie Jackie. Tytuł filmu to po prostu Brzdąc. Sprawę mocno komplikuje jego irytująca mnie strasznie w tej opowieści żona Mildred, która jeszcze przed publikacją wchodzi z nim na drogę sądową. Jej adwokaci chcieli przejąć taśmy filmowe Brzdąca, które jako część wspólnego majątku mogły należeć do młodej aktorki. Charlie musiał uciekać. Dochodziło do tego, że montował film w pokoju hotelowym, w polowych warunkach. By uciec przed wzrokiem urzędników, którzy czyhali na niego, aż pojawi się w holu hotelu, w którym przebywał, potrafił przebrać się za kobietę, żeby przemknąć niepostrzeżenie. Stale zmieniał miejsce zamieszkania, do czasu, aż nie udało mu się załagodzić sytuacji. Film powstawał wiele miesięcy, a Charlie był świadomy, że może on okazać się wielkim hitem, a teraz ciążyło nad nim ryzyko, że mógł go stracić. Historia, jaka za tym stoi, automatycznie zwiększa ogromną wartość tego dzieła. Ostatecznie dochodzi do rozwodu między nim a Mildred. W końcu Brzdąc trafia do kin, nawet w 50 krajach świata. Odnosi ogromny sukces. Komediodramat łączy ze sobą ciekawą fabułę z przykrym zjawiskiem ubóstwa, co nie było obce Charliemu. Dwójka bohaterów, Brzdąc i Włóczęga, są do siebie mocno podobni, nawzajem sobie pomagają. Mały chłopiec zdążył też przejąć wiele identycznych zachowań swojego opiekuna. Brzdąc to doskonały przykład, że nie należy wszystkich filmów Charlesa uważać za głupkowatą komedię. Bo w dużej mierze to historia o miłości i przywiązaniu w obliczu przeciwności, z którymi dużo osób się spotyka. Wielu uważa, że film ten wprowadza spore zmiany w twórczości Charlesa, które zostały w dużej mierze wynikiem jego osobistych, przykrych przeżyć z przeszłości tej dalszej i o wiele bliższej, mam tu na myśli, śmierć jego dziecka. Jego kolejne produkcje będą bardziej dojrzałe i merytoryczne. Historia ta, która towarzyszy filmowi Brzdąc, pokazuje, że czasami najlepsze scenariusze pisze samo życie. Nie zawsze kolorowe życie. Charlie się nie zatrzymywał. Chciał, by kolejne jego projekty były jeszcze większe. Wielu fanów kina jest w stanie wymienić to dzieło Chaplina. The Gold Rush, gorączka złota. Wziął się za ten film niedługo po możliwym romansie z Polą Negri, czyli urodzoną w lipnie Apolonią Chałupiec. Charlie był zauroczony niezwykle popularną aktorką polskiego pochodzenia. Myślę, że warto co nieco o niej powiedzieć czy napisać na stronie, więc możecie się tego niedługo spodziewać. Co do gorączki złota. Na wstępie wystarczy wspomnieć, że z racji, że film miał powstać dla United Artists, budżet na film mógł wynosić już nawet 2 miliony dolarów. Wystąpiło w nim około 600 statystów. To pierwszy film, do którego tak skrupulatnie się Brytyjczyk przygotował. W śnieżnych, nieprzyjemnych, górskich warunkach nagrano istny majstersztyk, dowodzący niezwykłej formy Chaplina. Produkcja ta pojawi się na liście 100 najlepszych amerykańskich filmów opublikowanej przez American Film Institute. Co warte podkreślenia, film ma wyraz filozoficzny. Przez komiczne sytuacje mówił on o miłości i o najróżniejszych przeszkodach w postaci chociażby głodu, na przykład słynna scena, kiedy Charlie jadł swojego buta, choroby, zimna czy samotności. Dla kogoś, kto fanem Chaplina nigdy nie był, to polecam szczerze tą pozycję, bo dobrze definiuje to jego twórczość, która w humorystycznej otoczce niesie za sobą niemałą wartość, co nie rzuca się na pierwszy rzut oka, patrząc z perspektywy współczesnego widza. Nie trudno znaleźć jego dzieła w internecie, więc jak będziecie mieli chwilę wolnego czasu, polecam. W momencie tworzenia filmu Charlie ma romans z niejaką Litą Gray. I tutaj historia zatacza koło. Pierwotnie obsadzona w jednej z głównych ról w filmie Lita jest nieletnia, jednak ta od razu zachodzi w ciążę. Ponownie nasz bohater musiał się z nią ożenić. Będzie miał z nią dwóch synów, Charlesa Juniora i Sydneya. Małżeństwo to było nieszczęśliwe. Takie też się zapowiadało, biorąc pod uwagę okoliczności jego zawarcia. W trakcie rozwodu, przez działania Lity, prasa rozpisuje się o zboczeniach Charlie'ego czy jego niewierności względem partnerki, przez co w całej Ameryce tworzą się grupy mające na celu zdyskredytować aktora. Czuje on, że jego słabość do kobiet, zwłaszcza młodych, i brak wstrzemięźliwości komplikuje mu karierę i życie prywatne. W trakcie tej sprawy rozwodowej podobno bardzo szybko osiwiał. Dzięki działaniom prawników Charlie'ego udało się załagodzić sprawę rozwodową. Lita otrzymała kilkaset tysięcy dolarów, a ogromna rzesza fanów i szacunek, jakim darzono Chaplina, nie uległy większej zmianie. Legenda pozostała legendą, a o sprawie dość szybko zapomniano. Ale inna rzecz, inny czynnik mógł spowodować o tym, że pozycja Charlie'ego mogła ulec zmianie. Ówcześni kinomaniacy dość szybko mogli zapomnieć o naszym bohaterze, przesiadając się na film dźwiękowy. Filmy nieme cechowały się, jak na pewno kojarzymy, tablicami, które raz na jakiś czas pojawiały się na ekranie, zawierając treść, którą przekazywał jeden z bohaterów produkcji lub narrator. Bardzo ważna podczas takiej emisji była gestykulacja i mimika aktorów, które musiały być czasami wręcz przesadzone, by móc na coś niewerbalnie zwrócić uwagę. Dlatego tak ważne w historii kina niemego było to, żeby mężczyźni nie mieli dużych, gęstych zarostów, bo to przysłaniało ich wyraz twarzy. Od samego początku twórczości Charlie'ego był to jego niewątpliwy atut. Jego twarz i ruch mówiły czasami więcej niż tysiąc słów. Mogliśmy zobaczyć, co czuje, co zamierza, co ma na myśli. Mały wąsik w niczym nie przeszkadzał. Jedyny dźwięk, jaki był powiązany z filmem, to była muzyka, która leciała w tle. Na początku była ona grana w miejscu projekcji filmu. Nierzadko była to orkiestra. A tutaj, w 1927 roku, mało znane studio, może znacie, niejakie Warner Bros. Wypuszcza film o nazwie Śpiewak jazzowy. Mimo że film nie był filmem dźwiękowym w pełnym tego słowa znaczeniu, bowiem muzyka była nagrana oddzielnie, a zsynchronizowano tylko część piosenek bohatera filmu i dwa krótkie dialogi, to jednak film ten okazał się niezwykłym sukcesem, dzięki któremu Warner Bros. Stało się bardziej znane i rozwinęło swoje skrzydła, stając się jednym z największych studiów filmowych. Następnie ogromny sukces przyniósł im film Światła Nowego Jorku z w pełni zsynchronizowaną ścieżką dźwiękową. W opisie zawieram dla Was link, jak te produkcje na początku wyglądały. To był początek produkcji dźwiękowych. Można było wyrazić jeszcze więcej. Film mógł się stać narzędziem do przekazywania głębszych odczuć i treści. Mimika i ruch postaci przestały być niezbędne. Charlie nie wiedział, co robić dalej. Co prawda już w 1928 roku możemy usłyszeć jego głos w filmie, ale jest to jedynie głos śpiewaka wkomponowany w muzykę, która pojawia się na samym początku produkcji. Nazywa się ona The Circus, czyli cyrk. Jego brat Sydney mówi, że już dość zarobili, więc sugeruje, żeby dali sobie spokój. Charlie był bardzo sceptyczny, jeśli chodzi o filmy mówione. To może zakończyć lub na lata zatrzymać twórczość Chaplina. Przecież istotą włóczęgi było to, że ten nie wypowie ani słowa. Twierdził też, że filmy z dźwiękiem będą pozbawione artyzmu i duszy. W ogromnej niepewności działań kolejnym filmem, za jaki się zabrał, był film niemy, City Lights. Wszedł on do kin w 1931 roku, mimo że w swojej formule był niezgodny z duchem czasu, bo większość producentów podążała już drogą filmu mówionego. I tak okazał się on ogromnym sukcesem, co tylko pokazało, jak kochany był Chaplin w tamtych czasach i mimo że rozwój technologiczny w ostatnich latach był wyraźnie widoczny, to włóczęga nadal bawił i wzruszał, mimo że nie wypowiadał żadnych słów. City Lights, czyli światła wielkiego miasta, są symbolem potęgi Charlie'ego i jego twórczości. Historia o włóczędze, który chce pomóc niewidomej kwiaciarce, stanie się ulubionym filmem Charlie'ego, jaki kiedykolwiek stworzył. Udowodnił on, że film może być poetycki, nawet jeśli nie pada w nim ani jedno słowo. Wydaje się, że był jedynym twórcą filmu niemego, który mógł osiągnąć sukces w tamtym czasie. Więc jak widać, Charlie był już żywą legendą. Zaczął podróżować po świecie, promując swoje filmy, spotykając się z największymi osobistościami na świecie. Zaprzyjaźnia się chociażby z Einsteinem. Odwiedził również Niemcy, gdzie był miło przywitany, co bardzo nie spodobało się nazistom. Wiedzieli też, że ma bardzo dobre relacje ze słynnym fizykiem. Nazwali go obrzydliwym Żydem akrobatą, mówiąc, że trzeba się go pozbyć. Wiele nieprzychylnych opinii otrzymywał również po jego kolejnym filmie. Jak myślicie? Był niemy? Czy w końcu Chaplin zdecydował się na dialogi? Do tego jeszcze przejdę. Ten film jest niezwykły. To kolejny przykład na to, że twórczość naszego bohatera to nie głupkowata komedia bez treści. Jest to coś w rodzaju science fiction, próba spojrzenia w przyszłość. Zmyślne maszyny, które pokazano w filmie w tamtych czasach, zrobiły na widzach niesamowite wrażenie. Na przykład urządzenie do karmienia. I do tego ta słynna scena, gdy Charlie zostaje wchłonięty przez jedną z maszyn, przez co trafia do jej wnętrza, między koła zębate, pchające go w jej głąb. Link w opisie, możecie się z tym zapoznać po odcinku. Włóczęga zostaje ofiarą mechanizacji. Po tym, jak doprowadził do ogromnego chaosu w fabryce, doznaje załamania nerwowego i trafia do szpitala psychiatrycznego. Wiele środowisk zwróciło uwagę na ten film. Wielu polityków i dziennikarzy przekonywało, że film jest pochwałą komunizmu, tym samym sprzeciwiając się industrializacji. Sam Goebbels zabronił nawet wyświetlania tego filmu w Niemczech. Charlie nie chciał, by tak to odebrano. Nie miał takiego celu, ale zostanie mu to zapamiętane. Jego przeciwnicy zagrają tą kartą w przyszłości. Przed chwilą powiedziałem, że film był z założenia niemy. Na początku nasz bohater planował zawarcie dialogów, ale wiedział, że kiedy Włóczęga w końcu przemówi na ekranie, to nie będzie już tak oryginalny i wyjątkowy w czasach filmów dźwiękowych. Nie będzie tym, kim miał być od samego początku już na zawsze. Praktycznie każdy film, jaki już wtedy powstawał, zawierał dialogi. Charles doskonale wiedział, w jakim kierunku idzie kino. Było to już oczywiste. Z perspektywy widzów po kilkudziesięciu minutach wszystko wskazywało na to, że i tym razem Chaplin postawi na film pozbawiony dialogów. Ale ku zdumieniu widzów, po ponad 20 latach, na końcu dzisiejszych czasów, Włóczęga wreszcie przemawia, a raczej śpiewa. Sotto la giusta d'ore, je notre socca fore, je notre si tavore, je la tu la ti la tua. La spinage o la bouchon, si grette portobello, si racchi spaghetto, je la tu la ti la tua. Film ten był pożegnaniem słynnej postaci stworzonej przez naszego bohatera. Włóczęga przemówił, żeby chwilę później zamilknąć już na zawsze. Było to pożegnanie w cieniu kontrowersyjnej treści tego dzieła, ale Włóczęga już na zawsze zostanie legendarną, zasłużoną dla kina, niezwykle zabawną i pouczającą pod wieloma względami postacią. Jest jeszcze jeden film, o którym trzeba wspomnieć przy okazji historii legendarnego komika. Ale najpierw mała zagadka. Który niezbyt wysoki, znany z charakterystycznego wąsika i kochany w pewnym momencie przez miliony ludzi artysta, urodził się w kwietniu 1889 roku? Jeśli pomyśleliście sobie Hitler, to macie rację. Jeśli pomyśleliście sobie Chaplin, również macie rację. Dokładnie 4 dni dzielą narodziny tych dwóch znanych ludzi. Niektórzy mówią, że Hitler upodobał sobie charakterystyczny wąs naszego bohatera, przez to sam taki wyhodował. Uważam to za bzdurę, ale w tamtym czasie niektórzy dziennikarze w taki sposób budowali sensacje. Charlie niejednokrotnie spotykał się z porównaniami do nazistowskiego dyktatora. Zaczął on studiować zachowanie i pozy Hitlera, bo w głowie zrodził mu się nie lada pomysł. Zdjęcia do dyktatora, po angielsku The Great Dictator, zaczęły się praktycznie od razu po ataku Niemiec na Polskę. W trakcie przygotowań do filmu eskalacja napięcia w Europie była coraz większa. Film był satyrą polityczną, naprawdę odważną i pod wieloma względami trafioną, pokazującą prawdziwe oblicze nazizmu. Chaplin w pierwszym jego w pełni mówionym filmie odgrywał rolę odpowiednika Hitlera, Adenoida Hinkela. W filmie znajdziemy też odpowiedniki Göringa czy Goebbelsa. Po raz kolejny w filmie widzimy przekazanie treści i śmiałe przesłanie. Dziś wielu i tak nazwałoby ten film po prostu komedią. Charles w jakiś sposób zrewanżował się nazistom za słowa, które zostały wypowiedziane w jego kierunku po odwiedzinach w Niemczech i z racji przyjaźni z Einsteinem. Wielu kinomanów, mimo że nie zna filmu w całości, to bez problemu wskaże tą scenę. A world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite! Chaplin był jedyną osobą w Hollywood, która poruszała tematy związane z nazistowskimi Niemcami. Ukazał on też chociażby obraz obozu koncentracyjnego, ale nie w tak brutalnym tonie, w jakim dzisiaj je znamy. Sam przyznał, że gdyby wiedział całą prawdę, co tam się działo, nie kręciłby tego filmu. Od bardzo dawna, bo mniej więcej od początku jego filmowej działalności, bacznie obserwował go niejaki John Edgar Hoover, szef FBI i strażnik amerykańskiego porządku. Nie wszystkie filmy Chaplina mu się podobały. Widział w nich sporo dwuznaczności oraz krytykę amerykańskiego systemu. Hoover jeszcze przed tym, jak został szefem FBI, analizował twórczość Brytyjczyka i tak na przykład w filmie Imigrant Charles wyśmiał Departament Sprawiedliwości, co doprowadziło jeszcze młodego strażnika porządku do wściekłości. Do tego jego późniejsza twórczość związana z chociażby domniemaną pochwałą komunizmu czy potępienie wojny w filmie Dyktator w dniach, gdy USA nie uczestniczyła jeszcze w konflikcie, dawały kolejne okazje na wydalenie Brytyjczyka z kraju. Po jakimś czasie Chaplin dostarczył mu nowych argumentów. Tu na scenie pojawia się młoda i mocno nieprzewidywalna psychicznie Joan Berry, którą na początku Chaplin sobie mocno upodobał. Później jednak odtrącił ją, gdy zobaczył, że aktorka dziwnie się zachowuje. Potrafiła nawet włamywać się do jego domu i go zastraszać. W momencie, gdy zostaje ogłoszone czwarte małżeństwo Charlie'ego z Oną O'Neill, trzecim było małżeństwo z aktorką Paulette Goddard, która grała z Charlie'em chociażby w Dyktatorze, na jaw wychodzi sprawa z domniemanym dzieckiem naszego bohatera i właśnie Joanne. Miała ona wtedy około 20 lat. Charlie był w okolicach 50, co zniesmaczyło opinię publiczną i różne środowiska. Po raz kolejny jego słabość do młodszych kobiet dała się we znaki. Hoover postanawia osobiście zająć się sprawą związaną z Joan Berry i ojcostwem Brytyjczyka. Aktorka podobno nie chciała nawet iść z tym do sądu. Na podstawie badań krwi Charles dowodzi, że córka Joan nie jest jego córką i nie zgadza się na płacenie pieniędzy na nią. Jednak to wszystko dzieje się pod okiem Hoovera, który nie chciał zaprzepaścić tej szansy pozbycia się komika. Adwokat z ramienia Joan, Joseph Scott, zwrócił uwagę, że badanie krwi było niedopuszczalne jako dowód i niemiarodajne w sprawie. Sąd nie dopuścił badania krwi. Sędziego wybierało FBI. Wszystko wydawało się wyreżyserowane przez Hoovera. Rozpoczął on następnie kolejną kampanię zdyskredytowania Chaplina. Przedstawił go jako erotomana i zboczeńca, przeciwnika Ameryki i kryminalistę, udostępniając chociażby zdjęcie Charlesa podczas pobierania mu odcisków palców. Charlie odpowiada filmem Pan Verdoux. Akcja dzieje się między innymi na sali sądowej. Charles gra tam seryjnego mordercę kobiet, który wskazuje, że inni są jeszcze gorsi, bo na przykład potrafią zabić o wiele więcej zarówno kobiet, jak i dzieci. Mówi, że świat zachęca do masowych morderstw. Że to, co zrobił w kontekście twórców strasznych, nowoczesnych broni, jest niczym. Według mnie jest to jasne nawiązanie do zrzucenia bomb na Hiroshimę i Nagasaki. Film nie został przyjęty zbyt dobrze w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza biorąc pod uwagę postać, jaką grał Chaplin i jego niedawną batalię sądową o ojcostwo. Był to początek zimnej wojny. Zaczęła się amerykańska kampania przeciwko komunistom. Pan Verdoux był dla Hoovera idealnym materiałem wpisującym się w narrację, że Charles Chaplin to komunista i trzeba go wyplenić z amerykańskiego snu. Było to jednak absurdem. W żadnym wypadku nie można powiedzieć, że Charles był komunistą. Mimo wszystko uznano go za nieprzewidywalnego starca o wywrotowych poglądach politycznych, wpływami i popularnością. Z ogromnym dziedzictwem, jakie po sobie pozostawił, musiał odejść na bok. W pewnym momencie, gdy Chaplin na jakiś czas opuszcza kraj, wypływając do Anglii, Hoover zabiera mu wizę powrotną. Gdyby Chaplin chciał ją ponownie uzyskać, wtedy musiałby być przesłuchany przez FBI, do którego należała decyzja. W międzyczasie gromadzono na niego kolejne to informacje z jego romansów z przeszłości. Chaplin rezygnuje z powrotu do Ameryki. Chce się od niej odciąć. Wraz z rodziną wybiera Szwajcarię. Tam chce odpocząć. Wydaje się, że jest pogodzony z losem. Hoover go załatwił. Przez odwagę Chaplina do podejmowania niektórych tematów oraz jego często nieprzemyślane romanse, Hoover zwyciężył. Jednak Chaplin nie kończy ze swą działalnością filmową. Nagrywa chociażby jawnie antyamerykański film pod tytułem Król w Nowym Jorku, gdzie w prześmiewczy sposób chwali podejście Amerykanów do imigrantów. Jednak po jakichś 20 latach na wygnaniu, geniusz Chaplina znów zaczyna być doceniany. Jego filmy znów są często wyświetlane. Ci, którzy na chwilę o nim zapomnieli, przypominają go sobie na nowo i z ogromną przyjemnością wracają do jego twórczości. Chcą zadość uczynić mu to, do czego doszło. W międzyczasie stan zdrowotny Charlie'ego mocno się pogarsza. Przeżywa on udary, ma spore problemy z pamięcią. W 1972 roku Amerykańska Akademia Filmowa zaprasza go na ceremonię rozdania Oscarów i wręcza mu statuetkę za ogromny wpływ, jaki wywarł na film w XX wieku. Owacje na stojąco trwają bardzo długo. Podstarzały Charles nie mógł ukryć wzruszenia. Wydaje się, że jedyne, co ukresu swojego życia pamięta, to jego dzieciństwo. Niejednokrotnie mówił, że nie było ciężkie. Cenił sobie to, że był wolny. Zmarł 25 grudnia 1977 roku w wieku 88 lat. Charles Chaplin spokojnie umiera we śnie. Nasz dzisiejszy bohater pokazał, ile można przekazać za pomocą żartu i ironii. Narzędzia te w dłoniach słynnego komika były czymś niezwykłym, ponadczasowym. Ludzie po dziś dzień dostrzegają ogromną treść jego twórczości. Nie można go nazwać po prostu głupkowatym komikiem. Nie zapominajmy, że był też reżyserem, komponował muzykę. Był niezwykle wszechstronnym artystą, geniuszem w pełnym tego słowa znaczeniu. Miał sporo wielbicieli, ale też sporo wrogów. Został ofiarą swojej własnej twórczości. Niezwykle odważnej, bezkompromisowej i przełamującej bariery. Chętnie jeszcze nie raz wrócę do jego dzieł i zapoznam się z kolejnymi, wiedząc, że to nie tylko obrzucanie się ciastem z kremem czy ucieczka przed policjantem. Komedia była tylko platformą do uświadomienia, że są problemy, z którymi często wielu z nas ma do czynienia. Problemy te, choć nierzadko przytłaczające, zawsze choć na moment mogą być nieco lżejsze, gdy odpowiednio, z humorem, do nich podejdziemy. Dziękuję Wam za dziś. Nazywam się Wiktor Hoffman, a to był podcast Ludzie, którzy zmienili świat. Dziękuję Wam za to, że byliście ze mną. Miłego dnia.